Mówiłem już, że w filozofiach czy w teoriach będących bazą dla transcendentalnej medytacji, mimo iż używa się słowa Bóg, pomija się jednak obraz transcendentnego i osobowego Boga, co jest fundamentalne dla chrześcijaństwa. Mówiąc po prostu, Bóg jest tu traktowany niepoważnie, zaś człowiek zbyt łatwo otrzymuje status boski. Stąd nawet wyrafinowany język, zapożyczający wiele z zachodniej psychologii, nie jest w stanie ukryć tendencji ku grzechowi idolatrii, nawet jeśli nazwie się go tylko narcyzmem. Jak wynika bowiem z bliższych analiz, słówko transcendentalny nie oznacza transcendentnej. Nie oznacza więc rzeczywistości radykalnie duchowej tak, jak to pojmuje chrześcijaństwo. Nic więc dziwnego, że owocem praktykowania omawianych technik może się stać kult własnego ja. Takie było doświadczenie Vail Hamilton, cytowanej już przeze mnie byłej instruktorki transcendentalnej medytacji. Pisze ona następujące słowa, cytuję. Gdy zaczęłam medytować coraz więcej, zauważyłam u siebie rosnącą dumę i niewrażliwość w stosunku do innych, mimo że czułam się spokojniejsza i bardziej pewna siebie niż dotychczas. Zdałam sobie sprawę, że stałam się faktycznie swym własnym Bogiem. Koniec cytatu. Podobne zależności odkrywają także inne świadectwa, dotyczące także innych rodzajów medytacji, związanych z tak zwaną jogą. Uspokaja, twierdzą medytujący, ale i zobojętnia. Można nawet niekiedy stwierdzić, że wzrost owego uspokojenia czy spokoju jest wprost proporcjonalny do wzrostu obojętności. Obojętności wobec innych. Podobnie jak wzrost wewnętrznej dumy czy pewności uwalnia od potrzeby Boga, nazywanej tu niekiedy uczuciowym żebractwem. Te i podobne niebezpieczeństwa nie umknęły jednak uwadze psychologów czy obserwatorów chrześcijańskich. Tego rodzaju niemal hipnotyczne zauroczenie własną samowystarczalnością wielu psychologów nazywa narcyzmem, polegającym w tym wypadku na rozwijaniu iluzji własnej wszechmocy przy jednoczesnym braku odpowiedzialności za los innych ludzi. Liczne badania wykazały, że istnieje ścisła współzależność pomiędzy cechami tak rozumianego narcyzmu, a niektórymi cechami uczestników ruchów i sekt, szczególnie o proweniencji orientalnej. Zalicza się do tych cech na przykład totalne zaabsorbowanie sobą. Po drugie, wiarę we wszechmoc podejmowanych działań, dlatego, że wypływają one z własnego, nadzwyczajnego ja. Po trzecie, przekonanie o istnieniu wyższych sił duchowych, na którymi można sprawować magiczną kontrolę. Tego rodzaju magiczny egocentryzm, sprzężony często z zimnym egoizmem, mimo przeżywania ekstatycznych stanów uniesienia, nie może się jednak w pełni poddać psychologicznym wyjaśnieniom. Już bowiem sam starogrecki mit o narcyzie jest dużo bogatszy i głębszy niż jego aplikacje czy transpozycje dokonane przez psychologów. Chodzi tu bowiem o coś więcej niż o infantylną fiksację na wczesnym stadium rozwojowym dziecka, jak to redukcyjnie ujmują niektóre teorie psychologiczne. Typowe bowiem dla psychologii pomieszanie tragizmu wolności i odpowiedzialności człowieka musi się kończyć często psychologizowaniem nieprawości. Tymczasem duchowo-religijna wizja człowieka bazująca na objawieniu chrześcijańskim nie bawi się zbytnio w sentymenty czy usprawiedliwienia, gdy chodzi o tę egocentryczną nieprawość człowieka. Człowiek jest bowiem według objawienia i wiary Kościoła po grzechu pierworodnym, który był ohydnym buntem czy wulgarną rewoltą. Jak ktoś bowiem słusznie zauważył, przed grzechem istniało jedynie pytanie, czego Ty chcesz, Boże? Boże, mój Panie i Stwórco, najdroższa na świecie osoba. Tymczasem ohydny, zabijający miłość oraz wdzięczność grzech człowieka, będący jakby powtórzeniem grzechu szatana, doprowadził do perwersyjnego i wybujałego egocentryzmu, czy też właśnie narcyzmu. Stąd też wspomniany antyczny mit o narcyzie wskazuje prawdopodobnie na motywacje nie tylko psychologiczne, ale i na głębi duchowe. Zwłaszcza, że zakochany w sobie narcyz kończy tragicznie, popełniając, jak to opisuje mit, samobójstwo. Sytuacja stwarza się więc naprawdę poważna. Gdy się osobę Boga potraktuje niepoważnie, kontynuując w swych poczynaniach opisaną strukturę grzechu pierworodnego. Nie chodzi bowiem tylko o to, że człowiek praktykując te czy inne techniki skupia się na sobie. Czy też nawet o to, że zobojętnia go to na innych. Chodzi natomiast przede wszystkim o to, że człowiek sprzeciwia się osobowemu i transcendentnemu Bogu. I dopiero później zaczyna się kręcić wokół siebie. Kontemplując własne ja, już w atmosferze grzechu, czy w kontekście upadku. Poucza nas o tym i ostrzega opisana struktura grzechu pierworodnego, który był czymś więcej niż ahistorycznym greckim mitem o narcyzie. Grzech pierworodny był bowiem tragicznym, historycznym wydarzeniem, którego strukturę można kontynuować, odtwarzać czy powielać. Ta zdradzona miłość, zwana grzechem pierworodnym, nie jest bowiem tylko statycznym mitem, symbolem czy grą podświadomości, lecz prawdziwym dramatem ludzkiej wolności, której nie usprawiedliwi żadna podświadomość czy fiksacje rozwojowe. Religijna zdrada oraz magiczna idolatria, czyli przejście od miłości do narcyzmu, wydaje się być także pokusą tzw. indyjskiej jogi. O tym już następnym razem.